tematem, jak tutaj Pan nas zapowiedział, jest rydno. Jak to spróbujemy uporządkować wiadomości, które chcę przekazać, może zaczniemy od nazwy. No nazwę rydno, gdybyśmy zaczęli jej szukać w literaturze, to jest poza literaturą naukową, archeologiczną właściwie, w sensu stricte taką, którą możemy znaleźć w jakichś czytelniach naukowych, czy w większych czytelniach dużych miast, właściwie jej nie namierzymy. Jeszcze w tej chwili no, internet. Internet jest pomocny, bo nazwa rydno czy w języku polskim, czy na stronach anglojęzycznych się pojawi. Ale generalnie powiedzmy w podręcznikach jakichś ogólnych, których się uczymy, czy w encyklopediach jej nie znajdziemy. No, jest to nowotwór językowy wymyślony przez pana profesora Stefana Krukowskiego w latach 50., upowszechniony w 60. i urobiony został od takich nazw jak rudy, ryży, rży, rdzawy. Właśnie dlatego, że pan profesor zaczął badać taki teren tutaj nad kamienną, gdzie cechą charakterystyczną były wychodnie hematytu, czyli takiego minerału koloru no właśnie fioletowego, wiśniowego. On ma różne odcienie, no dzięki któremu można było w pradziejach uzyskiwać barwy. Teraz może zacznijmy od tego, kiedy po raz pierwszy zaczęto badać ten teren. Otóż około roku 1912 pierwsi badacze tutaj na tym terenie się pojawili, ale takie w miarę systematyczne badania, gdzie wiedza jakby rozchodziła się pocztą pantoflową pomiędzy nimi, to od lat 20 wieku. No, największe zasługi w tym czasie to miał pan profesor Ludwik Sawicki. Zebrał wiele materiałów tutaj z tego obszaru właśnie między Skarżyskiem a Wąchockiem, materiał różnego rodzaju, bo nie tylko materiał krzemienny w postaci różnych narzędzi bądź no, niewykorzystanych fragmentów buł krzemiennych, materiał w postaci gotowych narzędzi krzemiennych, różnego rodzaju fragmentów pochówków. Ten materiał w dużej mierze uległ zniszczeniu w trakcie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku, zanim został opracowany i opublikowany. Pojawiły się co prawda w latach 30. już pierwsze informacje w literaturze naukowej, no ale skoro dzisiaj jest ich utrudniony obiekt, to wyobraźmy sobie, że tam w latach 30. to wówczas, a poza tam garstką archeologów powiedzmy z Warszawy czy z innych okolic, mógł o tym rydnie się dowiedzieć. Również przed wojną, pod koniec lat 30. już profesor Krukowski, no jeszcze wtedy nie profesor, zaczął penetrować te obszary przy okazji swoich pobytów, no między innymi w Ochocku. I rozpoczął tak właściwie systematycznie w latach 44-5, jeszcze za okupacji tutaj się pojawił i następnie właśnie w latach 40., 50. i na początku lat 60. prowadzić systematyczne badania. Następnie, kiedy się zorientował, jak no, cenny jest ten obszar, jeśli chodzi o archeologię, cenny, jeśli chodzi o skalę już nie tylko polską, ale ogólnoeuropejską, no, postanowił zadbać, żeby wpisano go do rejestru zabytków, co uczyniono w roku 1957. Wpisano go z tego powodu, że jeśli weźmiemy pod uwagę granicę tego obszaru, jest on dosyć duży, bo jak Państwo wiecie, no, zaczyna się tutaj u granic Skarżyska Kamiennej, Łyżwy, Nowy Młyn, Grzybowa Góra, tam dalej mam jeszcze Gatkę, Marcinku, aż do góry Świętego Rocha pod Wąchockiem. Wobec tego no, trudno było liczyć, że na przykład on, czy nawet jego uczniowie będą w stanie go wyeksplorować i dokładnie zbadać. No, wpisanie do rejestru zabytków było szansą, że ten obszar w jakiś sposób zostanie zabezpieczony. Także powiedzmy, kiedy zmienią się techniki badawcze, czy zmienią się możliwości, no to będzie go można jakby dokładnie spenetrować, opisać i uzyskać jakiś obraz, prawda, tego, co tam na tym rydnie się działo. Następnie od roku gdzieś mniej więcej 60, na początku lat 60 właściwie zaprzestano prowadzenia badań. To trwało do połowy lat 70. Wytłumaczenie tego stanu rzeczy jest prawdopodobnie takie, ja sobie przynajmniej tak tłumaczę, że lata 60 to był okres milenium państwa polskiego. Ze średniowiecza, no jestem specjalistą ze średniowiecza mediewistykiem, wobec tego wiem, że wszystkie środki finansowe poszły na archeologię, tą właśnie średniowieczną, która miała wykazać, że na przykład tutaj nasza cywilizacja piastowska i tak dalej jest bardzo stara, że tutaj bardzo niewiele zawdzięczamy na wpływowi z Europy Zachodniej, zwłaszcza z Niemiec. no po prostu chciano uświetnić jakby obchody tego tysiąclecia, tworząc konkurencję dla obchodów kościelnych, no bo taki był głównie cel. Wykorzystywano różne pozanaukowe metody, aby to udowodnić. Dzisiaj po prostu to się już odkręca w literaturze, inaczej się na to patrzy. No ale środki finansowe zostały po prostu przydzielone tylko i wyłącznie na takie zadania, badanie właśnie najstarszych, powiedzmy, grodów piastowskich, założeń palatialnych i tak dalej. Wobec tego dopiero gdzieś około roku 75-76 rozpoczęły się ponowne badania. Impulsem była taka wycieczka naukowców, którzy z całego świata właściwie zjechali się do Polski. Była konferencja poświęcona pradziejom ziem polskich i z reguły na takich konferencjach ostatniego dnia robi się objazd po różnego rodzaju ciekawych miejscach. No i oni przyjechali właśnie na Rybnik, przywiezieni tutaj przez Krukowskiego i jego uczniów. Okazało się, że właściwie nie ma tutaj nic z tego, co pozostawił po sobie profesor Krukowski, a pozostawił po sobie, pamiętajmy, w latach 57, jak wpisano do rejestru zabytków, no postawiono słupy, kilka tych słupów żelaznych na granicach tego obszaru objętego ochroną, które informowały o tym, że jest to właśnie obszar chroniony. On zostawił po sobie jeszcze dwóch strażników gminy bodajże Miżec, między innymi zatrudniały ich i oni pracowali od roku chyba 60 albo 61 do 64. Następnie oczywiście zabrakło pieniążków i już więcej nie zatrudniano. Co ta wycieczka jeszcze została? No została niestety wyrobiska piasku, które były tworzone przez no, dzikie wybieranie tego piasku na potrzeby budowlane, bo jak Państwo wiecie, są to wydmy piaszczyste, znakomity piasek budowlany, łatwy do pozyskiwania, płytko zalegający. No i to wszystko spowodowało, że ci obecni na tej wycieczce, no, zdjęci z grozą, przerażeniem, no, pytali się, jak to będzie wyglądało dalej, no i że trzeba coś z tym zrobić. W związku z tym, no, cała ta, powiedzielibyśmy, ekipa Krukowskiego, jego uczniów, między innymi profesor Schild, on jest dzisiaj prezesem Polskiej Akademii Nauk, więc bardzo wysoko postawiona osoba, profesor Kozłowski, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczęli tutaj regularne badania i one trwały, no, trwają właściwie z niewielkimi przerwami do dzisiaj. Przyjeżdżają tutaj ze swoimi uczniami, dzisiaj też oni mają kolejnych uczniów. Przyjeżdżają tutaj, dokonują takich badań. Chociaż trzeba powiedzieć, że często są to badania powierzchniowe, czyli zbierają tylko materiał z powierzchni ziemi, ale wiem, że na przykład dwa sezony temu były to takie badania dosyć poważne, niedaleko młyna, gdzie ten sezon, powiedzielibyśmy, ich trwał około 2-3 tygodni. No i zakończył się ciekawymi eksploracjami. Mamy lata 75. Od tego czasu co? No coraz więcej literatury pisze się o Rybnie. Coraz więcej powstaje publikacji, oczywiście nie w charakterze książkowym niestety, tylko w czasopismach naukowych, które mają ograniczony obieg. Rzecz charakterystyczna, że tych publikacji jest dużo w językach kongresowych, czyli na przykład no, angielskim przede wszystkim, też po francusku, niemiecku i włosku. I powiedzielibyśmy, że gdybyśmy w latach 80. czy 90., no bo obecnie to no, trudno mi powiedzieć, czy tak jest, ale gdybyśmy w tamtych latach zapytali ludzi interesujących się archeologią o Rybnie, to pewnie o Rybno, to pewnie więcej może na zachodzie Europy byśmy się dowiedzieli niż w Polsce. No dla nas to powiedzmy dosyć korzystna informacja, no bo powiedzmy interesowano się, coś wiedziano, chociaż tutaj mieszkańcy, no to poza tym zagorzałym gronem takim jak Państwo, którzy tam chodziliście, spacerowaliście, widzieliście, no to przecież wiele osób o tym wiedziało, bo ja sam dowiedziałem się o tym, będąc człowiekiem dorosłym. Pomimo tego, że wielokrotnie tam, powiedzmy sobie, czy jeździłem rowerem, czy przechodziłem. Proszę Państwa, w latach 80. no próbowano w jakiś sposób znowu zabezpieczyć ten obszar, no do celu takiej naukowej eksploracji. W roku 80, no sobie tu gdzieś zapisałem, żeby nie zapomnieć, w roku 86 formalnie wpisano do, powołano rezerwat Rydno, podjęto kolejną decyzję, wpisano do odpowiedniej księgi w Kielcach, w naszym województwie i formalnie ten rezerwat Rydno z określonymi granicami zaczął funkcjonować i funkcjonuje do dzisiaj pod zarządem wojewódzkiego konserwatora zabytku, może nie pod zarządem, ale pod jego taką, powiedzielibyśmy, kuratelą, ponieważ wszelkiego rodzaju zabytki materialne, niematerialne, to co pozostało, jakby nad tym wszystkim trzyma, no, tą przysłowiową, brzydko mówiąc, łapę konserwator zabytków i z nim powinno być wszystko ustalane, chociaż wiemy, że tak nie jest. Od tego momentu jakby zaczyna się nowa kariera Rydna. W roku 81 jeszcze wcześniej ukazała się taka bardzo ciekawa informacja w przeglądzie archeologicznym licząca około 60-70 stron. Nie jestem w stanie, powiedzmy, z pamięci powiedzieć ile to stron, ale taka właściwie monografia w języku angielskim Rydna, gdzie przedstawiono właśnie historię badań, gdzie przedstawiono bardzo wiele rysunków i szkiców, gdzie między innymi znajduje się, no nie taka, ale zbliżona mapa właśnie, na której próbowano pokazać, w jaki sposób pozyskiwano hematyt na Rydnie. Tak, muszę właściwie powiedzieć tyle, tak jak mówię, do dzisiaj trwają badania. Jeśli chodzi o opracowanie materiałów z badań, no to sytuacja jest o tyle trudna, że tych materiałów jest no, mnóstwo. Tego nie są w stanie przerobić, jedno czy dwa pokolenia archeologów, trzeba było wielu pokoleń archeologów, trzeba byłoby olbrzymie pieniądze, zespoły z nas zakreślonym jakimś programem badawczym. Dlatego, że nawet powiedzmy nie sztuką jest przeprowadzić badania, sztuką jest je potem opracować, ten materiał, który się zbierze. No, dla przykładu, w latach 90. czy na początku lat XXI wieku opracowano tak zwaną metodę składanek, gdzie na przykład z fragmentów krzemieni można złożyć jeden, ten pierwszy, duży, tak zwaną bułę, prawda, krzemienną, jak to po kolei było tam odbywane. No samo to powoduje, że osoba, która nad tym siedzi, no to musi naprawdę co najmniej kilka tygodni no zmitrężyć, w sensie takim, że jest to ciężka praca, bo oczywiście nie jest to praca daremna. Także jest to trudno opłacalne, ale pokazuje to, ile trzeba by było poświęcić czasu, pracy, no i pieniążków na opracowanie tego wszystkiego. Teraz może byśmy powiedzieli w takim układzie, dlaczego to jest takie ważne dla nas to Rydno. Otóż okazuje się w wyniku tych badań, że na tym obszarze, który obejmuje rezerwat Rydno, pojawiali się prawdopodobnie, przynajmniej przechodząc przez ten obszar, no pierwsi myśliwi jeszcze w okresie, kiedy żyli na ziemi ludzie neandertalscy, czyli gdzieś tam 60-40 tysięcy lat przed naszą erą. Oni powiedzmy tutaj nie mieszkali, bo wiemy, że mieszkali w jaskini Raj. Ale znaleziono tutaj ślady po nich w postaci właśnie jakichś fragmentów narzędzi kamiennych, które tutaj pozostały, więc skąd musiały być. Raczej no, nie naniósł ich żaden lądolud, tylko jakaś grupa ludzi, która przechodziła. Wiemy też, że w jaskini Raj odkryto ślady hematytu. Czy stąd był, czy nie, no to nam powiedzmy no, trudno w tej chwili znać, ale prawdopodobnie stąd, bo wiemy, że w tych społecznościach pradziejowych, zresztą nawet i później, no to z reguły było tak, że produkty wytwarzane na miejscu rozchodziły się na kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów dalej. No i byłby to rejon właśnie, skąd można by ten hematyt pozyskiwać, jeśli mówimy tutaj o Niżu Polskim, prawda? To mamy później zlodowacenie, no, które gdzieś ustępuje około 15-10 tysiąclecia przed naszą erą. Cofa się tutaj ta strefa wiecznej zmarzliny, zaczynają się pojawiać nieco lepsze warunki, gdzieś określa się, że temperatury mogły sięgać 8, może 9 stopni średnie w roku. Zaczyna się pojawiać roślinność, która umożliwia pobyt na tym obszarze właśnie tej ludności pradziejowej. To mamy surowy paleolit, mniej więcej gdzieś tam 11-9 tysiąclecie przed naszą erą. I z tego okresu już posiadamy ślady, że ta ludność zbieracko-łowiecka, no bo tak ją określamy, to jeszcze nie uprawiali roli, nie znali tego pojęcia, to jest przed rewolucją neolityczną, przebywała tutaj. No i w jakich celach mogła przebywać? Wiadomo, że przebywała tutaj w dwóch tylko i wyłącznie celach. Gdyby chodziło o, powiedzmy, szukanie pożywienia, bo wędrowaliby gdzieś na pewno dalej, być może bardziej nawet na południe, bo prawdopodobnie stamtąd przybywali, ale przybywali tutaj właśnie po ten czerwony proszek i przybywali tutaj po surowiec krzemienny. Skąd to wiemy? No otóż właśnie znajdujemy już z tego okresu, czyli z 10 tysiąclecia, znajdujemy stanowiska, na których produkowano właśnie ochrę, zaraz wytłumaczę, co to jest, i stanowiska, na których produkowano również narzędzia krzemienne. Teraz tak, tutaj mamy taki naszkicowany przekrój właśnie przez terasę, czyli taką wydmę piaszczystą, w której znajdowały się złoża hematytu. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że tak jakby na tym calcu, czyli na tej pierwszej warstwie, na pstrym piaskowcu, która jest oznaczona tym numerem 1, prawda, czyli ona tutaj jest gdzieś tam na samym dole, 1 i 2, znajdowały się te złoża hematytów w formie większych bądź mniejszych grudek. Wydobywano to albo poprzez takie tworzenie jakichś zagłębień, powiedzmy o średnicy metra czy dwóch metrów, bądź przez wąskie szyby, bo tak to zlokalizowano właśnie na tej terasie. W jednym miejscu były szyby, czyli osobne takie stanowiska, natomiast w innym znaleziono takie zagłębienie, powiedzmy, czyli większy dół gdzieś tam wykopany, stamtąd to wydobywano. W pobliżu znaleziono stanowiska z kolei, gdzie za pomocą narzędzi kamiennych, rozcieraczy, tłuczków, ten żwirek mielono, jakby się to nie nazwali, prawda, rozcierano i uzyskiwano w ten sposób proszek, który nazywamy ochro. Można go było prażyć, mieszać z tłuszczem i w ten sposób uzyskiwać barwnik różnego koloru, gdzieś tam od ciemno takiego żółtego, no aż do jakiegoś takiego fioletowego. To już tutaj powiedzmy, no cała gama tych kolorów wchodziła w grę. Do czego mógł, tutaj nad tym oczywiście mamy wierzchnią warstwę gleby, no i tutaj to, co zalega bezpośrednio, powiedzmy, tak jak to widać na rysunku. Do czego mogła ta ochra służyć? No z badań, powiedzmy, nie tylko na terenie Polski, ale nawet i w Egipcie takie barwniki odkrywano, też właśnie ochrę, chociaż nie wiemy skąd ją pozyskiwano. Tego udowodniono, że stąd to była już super rewelacja do National Geographic, no ale chyba to się nie udowodni. Ale do czego służyła? Posypywano nią na przykład ciała i groby, prawda? Czyli w trakcie, powiedzmy, obrzędu tego pochówkowego służyła jakimś celom magicznym, rytualnym. Być może jako czerwień była substytutem na przykład siły krwi, prawda? Stąd też i tam często mówimy krwica, nawet w naszych są takie, kiedyś miałem w ręku taką książkę, jak mity, nie mity, tutaj nasze miejscowe, to jakiś pan przewodnik ze Starchowic napisał właśnie taką przypowieść o krwicy, jak to dzieci tutaj się bawiły, odkryły, wymalowały i tak dalej. Mogła służyć właśnie jako taki atrybut siły dla myśliwych. Generalnie właściwie mogła też służyć jako i ozdoba dla pań, bo na przykład starożytne dziewczyny, że ochry produkowano pomadki do ust, prawda? Barwiono sobie tutaj usta, czy barwiono być może skórę. Wiem, że te społeczności żyjące na tym poziomie pierwotnym, no często obserwujemy na przykład, jak to bywało jeszcze niedawno, kilkadziesiąt lat temu w Afryce, kolor służył im też do podkreślania jakichś no, wyrazów uczuć, prawda? Stan wojenny i tak dalej, oni wtedy malowali sobie twarze, więc wobec tego po prostu służył prawdopodobnie w bardzo wielu celach, natomiast nie jesteśmy w stanie określić jakby, czy w pewnych przedziałach czasowych służył tylko i wyłącznie jednym celom, czy różnym celom, no bo jeśli mówimy, że to z 10 tysiąclecia, a wiemy, że pozyskiwano go nawet do 3-4 tysiąclecia, czyli bardzo długi okres czasu, prawda? Tak byśmy nazwali długie trwanie. Nie wiemy, czy w pewnych okresach służył tylko na przykład celom, powiedzmy, wojennym, jakimś tam symbolem życiodajnym był, a w innych tylko był symbolem jakimś czy środkiem kosmetycznym. Nie jesteśmy z tego w stanie określić, ale wiemy, że generalnie mógł służyć tym różnym celom. W związku z tym te społeczności, które się tutaj osiedliły, miały w ręku coś, co dzisiaj byśmy powiedzieli monopolem na pewien bardzo poszukiwany towar. Na ich korzyść też działo to, że osiedliły się nad ciekiem wodnym, dzięki któremu można było, powiedzmy, transportować ten towar, z którego można było czerpać jakby korzyści w postaci żywności, mam na myśli ryby, i który jakby pozwalał kontrolować przeprawy też przez ten ciek wodny, bo wiemy, że były tutaj różnego rodzaju brody, na które mogli kontrolować. I przy tychże brodach podejrzewa się, przynajmniej tak się wydaje ze znalezisk, że prawdopodobnie koczowały te grupy ludzi. Były to grupy niewielkie, takie kilkurodzinne z reguły, zamieszkujące domostwa, no zbudowane w sposób bardzo prymitywny, ale taki uniwersalny dla całej właściwie ówczesnej Europy, a nawet można by ryzykować powiedzenie, że i świata ówczesnego czasu, też mam taki bardzo, powiedzielibyśmy, uproszczony rysunek, takie znaleziska właśnie z Rybna, z tego mniej więcej okresu, z 99 tysiąclecia. Tu jest taka rekonstrukcja półziemianka, ona częściowo tam była wkopana w ziemię, gdzieś metr, może półtora metra, jeśli to widać. Tutaj oczywiście u góry otwór, czyli mamy gdzieś to na żerdziach całe rusztowanie, potem zabezpieczone prawdopodobnie jakąś gliną. Oczywiście jest to rekonstrukcja na podstawie tego, co pozostało w ziemi, czyli tych śladów po niej. węższe tutaj wejście, część taka powiedzmy, czy gdzie jest planowana, czy gospodarcza, no i część mieszkalna oczywiście większa. Bądź, no i to był wykop z 57 roku, wówczas to znaleziono. I tutaj taki typowy szałas łowiecki, podwójny, czyli z jednej strony tak jakby jeden płaszcz, w środku drugi płaszcz, dopiero po wejściu tam można było się przedostać do środka. Umacniane to właśnie kamieniami, różnego rodzaju takimi naciągami. Te znalezione właśnie tutaj mamy na obszarze Grzybowej Góry. Co ciekawe, to akurat stanowisko, to znalezisko jest określane jako krzemienica. No, to już musimy słyszeć. Ta krzemienica jest właśnie potwierdzeniem tego, że mieszkający wokół tych wychodni hematytu mieli monopol na tenże hematyt. Dlaczego? Bo krzemienica to jest pracownia krzemienia. Jedyna w Polsce, właściwie jedyna dotychczas znaleziona w Europie, która znajduje się poza kopalnią krzemienia. Skoro oni tutaj obrabiali ten krzemień, to znaczy, że musieli go skądś dostawać za co? No za hematyt, za nic innego nie mogli go otrzymywać. Krzemień wiemy, że docierał tutaj z Tomaszowa, ponieważ na północ od Kamiennej były takie wychodnie krzemienia czekoladowego, bardzo poszukiwanego i to jest materiał, który dominował w narzędziach, jeśli chodzi o surowiec do narzędzi krzemiennych właśnie od X do nawet V-IV tysiąclecia przed naszą erą. Był bardzo powszechny, łatwy w zdobyciu i jego było sporo i te wychodnie krzemienia znajdowały się mniej więcej tam na północ od Orlanska Tomaszów, dalej przez Iłże aż do Krawęcina bodajże, jeśli dobrze mówię. Czyli stosunkowo niedaleko stąd, albo oni się potem krzemień tam wybierali, albo stamtąd przybywały właśnie grupy górników, które wymieniały go na hematyt. Krzemień łatwy w obróbce, bo krzemień czekoladowy był z tych wszystkich krzemieni najłatwiejszym krzemieniem do obróbki. To jest taki krzemień, który posługiwały się w tym czasie wszystkie tutaj wspólnoty pierwotne. Później poza tym krzemieniem czekoladowym znajdujemy też, ale już w okresie późniejszym, gdzieś tak od 5-4 tysiąclecia, znajdujemy krzemień świeciechowski, to jest taki nakrapiany, biały, szary. I jeszcze krzemień ten pasiasty z Krzemionek, ale to już bardzo późno, bo to blisko okresu już schyłek neolitu, to jest blisko epoki brązu, gdzieś z przełomu właśnie drugiego, nawet jeszcze pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, czyli z kultury łużyckiej, kiedy brąz powiedzmy już wchodzi, tu jeszcze dominują narzędzia krzemienne, wówczas ten krzemień pasiasty, często tu na spotkaniu, taki znany, słynny, prawda, no tutaj dominuje. Jak dalej wyglądała wegetacja tej ludności? Wiemy, że jeszcze na przykład żywili się pierwsi łowcy reniferami, no to wówczas było bardzo popularne zwierzę. Później w miarę ocieplania się klimatu pojawiały się inne zwierzęta, tury, żubry, łosie, rysie, czyli były to też zwierzęta drapieżne. Gdzieś około 5 tysiąclecia przed naszą erą pojawiają się tutaj kolejne grupy ludzi. Ociepla się klimat, zmieniają się nieco warunki tutaj, jeśli chodzi o szatę roślinną, większa ilość drzew liściastych, ale wiemy, że nadal tutaj właściwie nie możemy mówić o gospodarce rolnej, chociaż zaczyna się rewolucja neolityczna, która gdzieś się tam skończy koło 3 tysiąclecia, nadal właściwie dominował hematyt i przeróbka krzemienia. Ilości po prostu stanowisk, ilości tych odpadów krzemiennych są tak olbrzymie, że właściwie można śmiało powiedzieć, że jeśli mówimy o prahistorii tutaj ziem polskich, to jest to jedyna i największa aglomeracja osadnicza, nie ma takiej drugiej. Do mniej więcej 5 czy 4 tysiąclecia przed naszą erą nie ma takiego drugiego, byśmy powiedzieli no, współczesnym językiem osiedla mieszkalnego w Polsce. Jest ono największe. Największe stale użytkowane. Dalej, proszę Państwa, no mniej więcej tak od tego 5 tysiąclecia ten hematyt i krzemień nadal się rozchodzi gdzieś tam w granicach do 200 km po okolicy. Wiemy też, że zdarzało się, że docierał dalej. Skąd wiemy? Ponieważ znaleziono właśnie importy jaspisu z Nadwagu, czyli gdzieś bardzo daleko z południa. To pokazuje, że pomimo jakichś tam powiedzmy ograniczeń, jeśli chodzi o komunikację, na przykład przekazywanie towarów, to zdarzały się widocznie jednak jakieś wędrówki ludności dalszej, bądź no, tak długa podróż dla jakiegoś określonego produktu i prawdopodobnie hematytu, bo tylko on mógł być tym towarem zamiennym. gdzieś mniej więcej w tym czasie pojawia się właśnie Krzemień Świeciechowski. On będzie wybierał pomału krzemień, ten czekoladowy, z tego względu, że zarówno z tego krzemienia świeciechowskiego, jak i potem tego krzemienia z krzemionek, czy tam to sudomagonia się powinno mówić, prawda, czy ruda kościelna, bo tam było ten krzemień właśnie pasiasty charakteryzował się tym, że można było uzyskiwać większe wióry, czyli większe narzędzia, jakby produkować, te rdzenie były większe, czyli można z tego było właśnie ostrza siekier produkować, lepiej można było z większego kawałka wytworzyć, powiedzmy, ostrze oszczepu. Z tego względu ten krzemień zaczął wypierać ten dawny krzemień czekoladowy, ale to dopiero gdzieś tak następuje około czwartego, zaczyna się pojawiać około piątego tysiąclecia, ale wypiera później, gdzieś tam czwarte, trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Teraz tak, jeśli byśmy jeszcze może powiedzieli coś na przykład o rzece kamiennej, bo mi się tutaj kojarzy właśnie, że niedostrzegane jest znaczenie rzeki kamiennej, jeśli tutaj chodzi o to, o pradzieje, a już ja przypominam sobie taki artykuł Lucjana Sedlaka, w którym on jakby próbował tak troszeczkę może mniej od strony badawczej, a bardziej od strony intuicyjnej, takiej filozoficznego podejścia, powiedzieć, że właśnie ta rzeka prawdopodobnie była pewnym łącznikiem, no, z jednej strony mogła być granicą, była znakomitym miejscem transportu dla tych produktów, dla przemieszczania się tej ludności. No a przecież jakieś, powiedzielibyśmy, porównania, no to się nasuwają same, bo wiemy, że najstarsze cywilizacje też powstały nad wielkimi rzekami. Oczywiście tutaj w perspektywie polskiej czy środkowoeuropejskiej no mamy tych wielkich rzek, więc możemy mówić o rzekach średnich czy małych, ale niewątpliwie jakąś rolę wyjątkową musiały odgrywać, zwłaszcza, że oczywiście wyglądały one inaczej niż dzisiejsza kamienna. Całe to osadnictwo to było zlokalizowane właściwie w takich rozlewiskach tej rzeki. To było szereg takich no, małych jeziorek czy stawów, jak rozmawialiśmy z panem nawet Babiczka, pastwisko bodajże, Babica, to jest dzisiaj pozarastane, zamulone, ale to kiedyś były po prostu takie jeziorka, nad którymi ta ludność sobie chyba dość spokojnie wegetowała, uprawiając te krzemienie i pozyskując hematyt. Znaczenie tego rydna, to dlaczego powinniśmy o nie dbać, no właśnie jest przemożne z tego względu, że tak jak wspomniałem, jest to jedyne, pierwsze tak wielkie skupisko osadnicze na ziemiach polskich. W tym czasie, to znaczy kiedy ono rozpoczyna tutaj swoją, powiedzmy, karierę, czyli 11, 10 stulecie, to właściwie jest, jeśli może nawet największe w Europie, a w tym razie jedno z największych, bo pamiętamy, że w Europie nie ma takich olbrzymich aglomeracji, no też są, prawda, tam jaskinie, ale nie ma stwierdzonego takiego osadnictwa skoncentrowanego gdzieś w jednym miejscu, na dużej przestrzeni, długotrwającego, z dużą ilością właśnie tych pozostałości podomowych, bo oczywiście mamy tam jakieś dwie rekonstrukcje, ale takich pozostałości podomowych to jest bardzo wiele. One wskazują właśnie na trwanie tej ludności w różnym okresie czasu, no ale niestety, czy albo stety, wszystkie potwierdzają, że zajmowano się krzemieniem i hematytem i stąd wiemy, że to był główny produkt. Jakie by były jeszcze ewentualnie szanse czy powiedzmy zagrożenia? No dzisiaj się prowadzi badania taką metodą jak AZP, archeologiczne zdjęcie Polski, które polega na tym, że dzieli się obszar cały na kwadraty około 40 km kwadratowych. Ma taki kwadrat prostokąt 7 i 8 km mniej więcej na, razy 5. Wchodzi w to ekipa, powiedzmy, archeologów kilku, oni idą i rejestrują, powiedzmy, za pomocą zapisu, powiedzmy, ręcznego, kartkowego, nanoszą jakieś znaleziska. Wiadomo, że jest to metoda ułomna, no bo znaleziska mogą być tylko te, które w wyniku na przykład gospodarki rolnej zostały gdzieś na powierzchni wydobyte, a z drugiej strony może ich też nie być, bo wiemy, że szata roślinna może to znakomicie skryć, zwłaszcza jeśli mamy takie czasy jak dzisiaj, że większość są nieużytki. I praktycznie trudno jest coś zobaczyć. Kiedyś po tych polach, jak się to nie z daleka już tam idzie, że gdzieś skorupy leżą, ślad jakiegoś tam cmentarzyska i tak dalej. Wiedzą Państwo, że już przypadkowo nawet tam w latach przedwojennych, powojennych, to w Wąchocku, a to gdzieś tam cmentarzysko całopalne odkryto, zniszczono, no ale przynajmniej jakiś ślad, wiadomo było, że ono istniało, że było obszerne. Jest to metoda stosowana z powodzeniem w celu rejestrowania jakby ilości stanowisk, czyli pokazania ważności danego zjawiska. Zestawia się to potem w odpowiednich tabelach i wtedy wychodzą pewne dane. No ale oni, to wygląda w ten sposób, że na przykład dla obszaru, na którym jest mało tych znalezisk, no to można to zrobić w miarę sprawnie i szybko. Natomiast dla obszaru Rydna, no to jak kiedyś rozmawiałem w Kielcach takim znanym archeologiem, no to mówię, że to jest niemożliwe, nikt się tego nie podejmie. Bo to jest po prostu przydzielenie go na ileś lat tylko do jednego zadania, no mówię, że prawdopodobnie nigdy za to nie był w stanie zapłacić. No trzeba by nad tym siedzieć naprawdę wiele lat. Mało tego, trzeba narysować, gdzie co znaleziono, jak to mniej więcej wyglądało, opisać to, gdzieś to w jakichś pudełkach pozamykać, no potem trzeba by to było opracować, no, opublikować, no i wtedy dopiero jest jakby pełny wgląd w wyniki tychże badań. Robi się jeszcze takie zdjęcia lotnicze, jakby, no, które próbują pomóc w rekonstrukcji starego krajobrazu, natomiast tutaj w przypadku, powiedzmy, Rydna, no, byłyby mniej one chyba efektywne, bo jeśli szukamy jakichś grodów, założeń obronnych, kurhanów, no to wtedy prędzej, nie? Tutaj powiedzmy raczej by to nie wyszło, aczkolwiek prawdopodobnie do tego, żeby w pełni jakby to wszystko ująć, zbadać, opisać, pewnie no też byłyby przydatne. Właściwie tak jakby, myślę, że potem to będziemy, powiedzmy, dyskutować, próbuję odpowiedzieć na jakieś pytania, na pewno na większość nie będę potrafił odpowiedzieć, ale można by było tak jakby zakończyć, że no, wkraczając już tutaj w epokę brązu, w ten okres jakby rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich, no to trzeba powiedzieć, że jednak no, ten obszar traci na znaczeniu. Wiadomo, no, na niekorzyść działają jednak no, słabe gleby. Więc tutaj byłoby trudno mówić o jakimś osadnictwie, no, możliwości wykorzystania tych gleb, kiedy było tyle innych w okolicy lepszych, lepszej jakości, dających wyższe plony. I mniej więcej, jak będziemy już mówili, to w tym pierwszym tysiącleciu przed naszą erą właściwie to osadnictwo zaczyna się odsuwać bardziej na północ i na wschód i wiemy, że tam właśnie od początku Kłochotka, potem Starchowice, Ostrowiec, dalej w kierunku Nowej Suki tego osadnictwa zaczyna być coraz więcej, ono się wiąże z pozyskiwaniem no, tych miejscowych, darniowych rud żelaznych, z których będzie wytapiane, czy jakbyśmy to inaczej nie nazywali, bo wiadomo, że ten proces, który się odbywał w tych piecach dymarkowych, no, polegał na trochę innej zasadzie. Otrzymamy taką ciastę żelazo, które trzeba było przekuwać i tak dalej, więc to była żadna surówka, nie? Ale to się koncentrowało bliżej tamtego rejonu, bliżej właśnie podnóża Gór Świętokrzyskich. Aczkolwiek jest pewna cecha charakterystyczna podobieństwa, bo podobnie jak i tutaj było w przypadku Rydna, tamta ludność również uzyskiwała jakby monopol na produkcję pewnego towaru właśnie tutaj na rubieżach Cesarstwa Rzymskiego, też dobrze prawdopodobnie z tym funkcjonowała, dzięki temu uzbrajała plemiona barbarzyńskie, które atakowały Cesarstwo Rzymskie, prawdopodobnie Normanów i Kwadów. Natomiast no, ten nasz rejon tak jakby pozostał nieco na uboczu tego osadnictwa i no, trzeba powiedzieć, że właściwie do tak już od tego pierwszego tysiąclecia przed naszą erą do około właśnie początków no, drugiego tysiąclecia, no to właściwie na tym obszarze niewiele się dzieje, albo w każdym razie niewiele o tym wiemy. Jakieś osadnictwo takie puszczańskie no, funkcjonowało. To jest pewne, bo na obrzeżach całej Puszczy Świętokrzyskiej, powiedzmy, odbierano te, były te barcie, oni gdzieś się spotykali, wymieniali te towary na jakieś produkty rolne. No aczkolwiek tutaj właściwie niewiele co znajdujemy, jakieś pojedyncze kloce żużla, tu bliżej Wąchocka jeszcze cmentarzyska z okresu rzymskiego, wcześniej tak mówiłem z okresu kultury łużyckiej. Ale już nasz ten obszar jakby Rydna przestaje być penetrowany, no zapotrzebowanie na ten barwnik się kończy. Czyli powiedzielibyśmy, no można jakoś to podsumowując powiedzieć, że no znaczenie tego Rydna, to co dla nas jest najbardziej wartościowe, to tak jakby podbudowanie naszej jednak no, tej tradycji lokalnej, naszego patriotyzmu lokalnego. Mówi się o czymś takim jak długie trwanie w kulturze. Mówi się o czymś takim jak to, że pewne regiony powinny mieć swoją tradycję, przywiązanie do miejsca, że to powoduje, że jesteśmy dumni, chcemy wracać, że mamy się czym pochwalić, powinniśmy w jakiś sposób o to dbać. Pytanie jest w jaki sposób możemy o to zadbać, bo jest to jednak obszar duży i jednak ten rozmiar tego rezerwatu powoduje, że no, jest to naprawdę olbrzymie wyzwanie. No aczkolwiek my na miejscu możemy dbać, może tak sobie wyobrażam, przed rabunkową właśnie tą gospodarką, przed tym rabunkowym wybieraniem piasku. No. Rozgłaszanie tego wszystkiego ma dwie strony jakby. No, stajemy się znani, możemy przyciągnąć turystów, możemy się czuć dumni, no ale z drugiej strony narażamy się na penetrację różnego rodzaju pseudozbieraczy, skarbów, pseudoarcheologów, ludzi chcących w najzwyczajniej w świecie zarobić, bo no, wiele z osób z Państwa na pewno słyszało o różnego rodzaju znaleziskach, które są w rękach prywatnych. Jak dobrze by tam pochodził, bo penetrował, to już poświęcając tam powiedzmy pół dnia jestem w stanie to wiele rzeczy tam znaleźć, jakby mogę to zabrać do domu, natomiast no, badania archeologiczne jakby powodują, że no, nie wolno tego ruszać. Dlatego, że archeolog, aby stwierdzić, jak to było produkowane, jak wyglądało stanowisko, jak wyglądało na przykład to domostwo, no to musi jakby znaleźć wszystko w oryginale, tak jak zostało rozrzucone tam, gdzie to wszystko pozostało, tylko wtedy ma szansę jakby no, odtworzyć to wszystko, spróbować odtworzyć, bo oczywiście bardzo wiele tych ustaleń, no to są tylko jakieś tam powiedzmy hipotezy robocze, porównania, jakieś tam szerokie spektrum się zawsze stosuje. Próbuje się poszukiwać podobnych osad na przykład w Niemczech, we Francji, dopiero przez pewne podobieństwa, wiadomo, że na pewnym poziomie jakby cywilizacyjnym, pewnym poziomie zaawansowania, no to musiało to wyglądać podobnie albo wyglądało podobnie. Można próbować właśnie odtworzyć pewne techniki wyrabiania narzędzi, czy sposoby budowania domostw, polowań, na przykład broń, jaką się posługiwano. Także, no tak jak mówię, no, rozgłaszanie ma swoje dobre i złe strony. Dobre, gdyby to wszystko było zorganizowane tak jak na przykład no, przemionki opatowskie, prawda, gdzie to wszystko jest pod kontrolą, no, gdzie są odpowiednie służby do tego, gdzie każdy, kto jest zainteresowany, może coś tam zobaczyć, oni mogą wydawać foldery. To, co jeszcze się ewentualnie nasuwa, no to co, no Rydno właściwie pozostało jedno, jako to, które nie ma takiej pewnej monografii w języku polskim, z literaturą, z serwisem fotograficznym. Tomaszów Mazowiecki, kopalnia krzemienia czekoladowego, skąd głównie był ten krzemień na Rydnie, ma swoją monografię w latach, już nie pamiętam bodajże, dosyć stara, 60. czy 70., ale monografia w pełni naukowa, aktualna. Ćmielów, Krzemionki, Świeciechu w roku 2002, monografia formatua 4, wydana piękna, naukowa, w pełnym opracowaniu, z literaturą, ze zdjęciami, z mapami, szkicami, no tylko można pozazdrościć. I właściwie Rydno, chociaż wcześniejsze, większe, no pozostaje bez takiego opracowania.